Pokój, braterstwo. Myślę, że w takim momencie, w takiej chwili, jak teraz ta, co się nadarzyła, to wystarczyłoby powiedzieć amen, bo społeczność, którą przed chwilą byliśmy wspólnie uczestnikami, była pięknym czasem, który spędziliśmy. Myślę, że przede wszystkim przy Słowie Bożym, który przekazywałem nam również i te małe dzieci. Kochani braterstwo, na samym początku chciałem przywieźć i przywożę. Nie dość, że chciałem, to jeszcze przywiozę serdeczne pozdrowienia od wszystkich braterstwa ze Zboru Ludu z Poznania, jak również od naszej babci, siostry Antoniny Jachimczak, która serdecznie jeszcze przed wyjazdem Was pozdrawiała. Co też czynię. Kochani braterstwo, ten czas i to, co dzisiaj tutaj zrobiły te dzieci, co zrobił chór Syloe, to jest wielki wysiłek. Kto wczoraj był na koncercie, to widział. Jak młode dziewczyny, które śpiewały, to traciły przytomność, się tam omdlewały. Jedna po drugiej, żeśmy je tu wynosili. Więc braterstwo, to jest naprawdę przeżycie. To nie jest nic prostego tutaj stanąć i zaśpiewać przed wami. Podzielić się czymś, czym żyje się przez tydzień na jakimś zgrupowaniu, na jakiejś społeczności, gdzie ci młodzi ludzie się spotykają i potem chcą się podzielić. I wiecie, braterstwo, tak sobie pomyślałem, jak byłem kiedyś młodszy, to zależało mi na tym takim przysłowiowym klepnięciu w bark może, że to dobre, że to jest dobry postęp, że nie chcecie się od nas odkleić, tylko jesteście dla nas ważni. Myślę, braterstwo, że wy to dostrzegacie i liczę, że docenicie to w waszych zborach i myślę, że też efekty będziecie mieć tego w swoich zborach. Kochani braterstwo, wracając do naszego tematu, nie o nim będę mówił. Chciałem dzisiaj mówić o wielkiej nienawiści, o wielkiej gorliwości jednego męża Bożego, który, myślę, że przeanalizowałem troszeczkę tę postać i myślę, że ciężko w Biblii, w Słowie Bożym znaleźć podobnego gorliwca, który nienawidził grzechu, który brzydził się tym grzechem, który odrzucał wszystko, co z tym grzechem jest. Wszystko, co z tym grzechem jest związane, nie licząc się i nie patrząc na kogokolwiek by natrafił, czy to był ktoś bliski z jego rodziny, czy nie. Wiecie, braterstwo, myślę teraz i mówię o pierwszym królu Izraela, o Saulu. Myślę, że brat tutaj, Michał, mówił troszeczkę o królu Dawidzie. Ja będę chciał troszeczkę posłużyć się drugą postacią, pierwszym królem, królem Saulem, który potrafił i miał taką moc, miał taką siłę swoją wewnętrzną do mobilizacji, do tego, żeby podnieść lud, który był słaby, który upadał, aby podnieść, pokazać im, w jakim kierunku mamy iść, co się z nami w tym momencie dzieje. On mobilizuje Filistyńczyków, mobilizuje ich do walki z Filistynami, aby idąc ich duch nie był słaby, aby mieli moc, siłę od Boga. Myślę, że był pięknym przykładem przewodnika, pięknym przykładem Duchem Bożym prowadzonego męża. Chociaż z punktu widzenia naszego ludzkiego oka nie miał nie wiadomo jakiej armii, nie wiadomo jakiej mocy. Mamy wspomniane w pierwszej księdze Samuelowej w 13 rozdziale i 22 wersecie takie słowo. To też czasu wojny nie było ani miecza, ani oszczepu w ręku całego zastępu, który był z Saulem i Jonatanem. Tylko Saul i Jonatan miał miecz. Tylko Saul i Jonatan, ich przywódcy, mieli miecz. Czyli mówię za głośno? Może ja się po prostu za bardzo słyszę. Braterstwo, tych dwóch mężów mieli przy sobie miecz i lud nie miał. Saul przystępuje do walki, można powiedzieć, z gołymi rękami, wraz z Jonatanem, z mocną wiarą w swojego syna i z wiarą syna, która też wypowiedziana jest w Słowie Bożym, też w drugiej księdze Samuelowej, w 14 wersecie, gdzie mówi do swojego giermka w pewnym momencie, ja będę tylko wspominał fragmenty z ich życia. Myślę, że braterstwo znacie tą historię. Chodź, mówi do giermka, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Myślę, braterstwo, że w mocy wiary Jonatan mówi do Giermka: chodź, przeprawimy się. Bóg da nam wybawienie, czy nas jest wielu, czy jest nas niewielu. Saul w pewnym momencie walki zauważa, że coś jest nie tak, że Filistyni przed czymś się płoszą, przed czymś uciekają. Gdy doniesiono jest Saulowi, że to jego syn, Jonatan, w takiej mocy Bożej walczy, gdzie na jednym morgu pola potrafi jednym uderzeniem zabijać 20 mężczyzn, Saul idzie do walki. Tą walkę zwycięża. Ale Saul w środku tej walki wypowiada, nie chciałbym powiedzieć, zbyt pochopną decyzję, nieprzemyślaną czy może nieprzemodloną. Kiedy jego ludzie są zmęczeni, walką, każe im przyrzec pewną rzecz. 1 Samuelowa, 14, rozdział 24, werset. Saul kazał ludowi złożyć ślubowanie. Przeklęty niech będzie mąż, który spożyje cokolwiek przed wieczorem, zanim wywrę zemstę na swoich wrogach. Dlatego wszystek lud nawet nie zakosztował chleba. Kiedy lud walczy, każe im Saul wypowiedzieć właśnie takie słowa, że nie spożyją do końca wieczoru. Tych słów nie słyszy jego syn Jonatan. Temat dzisiejszy, braterstwo, którym chciałem się z wami podzielić, to Kościół Saula. Oburzenie Saula na czyn żołnierzy jest zapisane w 33 wersecie. Odstąpiliście od Pana, przytoczcie tutaj wielki kamień. Saul w pewnym momencie zauważa, że ludzie po zwycięskiej walce zarzynają na ziemi i jedzą z ziemi, może z głodu. Jemu się to nie podoba. Wyobraźcie sobie, braterstwo, wielkiego męża Bożego, przywódcę, który stoi nad swoim wojskiem i widzi tą obrzydliwość, widzi grzech, którego się dopuszczają. Saulowi się to nie podoba. Jest zasmucony rażącym grzechem. Saul w tej bitwie jednak nie osiąga całkowitego zwycięstwa. Każe swoim żołnierzom gonić wroga nawet w nocy. Kapłan mówi do Saula: przystąpmy do Boga tutaj. Nie dążmy za tym wrogiem. Przystąpmy do wroga tutaj. Zapytajmy najpierw Pana. I zapytał Saul Boga: jeżeli puszczę się w pogoń za Filistyńczykami, czy wydasz mi ich w ręce? Lecz Pan nie dał mu w tym dniu odpowiedzi. Braterstwo, Bóg nie daje odpowiedzi na pytanie Saula. Saul i Jonatan są postawieni w sytuacji, kiedy widzą, Saul widzi, że coś jest nie tak, że nie wie dlaczego, nie ma odpowiedzi od Pana Boga. Zapytuje ludzi i prosi ich, żeby przyszli przed jego oblicze. Staje sam z Jonatanem z jednej strony, lud staje z drugiej strony. Rzuca Urim i Turim i prosi i pyta, kto przestąpił prawo, niech los padnie na tych. Los nie padł na lud, lot padł na Saula i Jonatana. Saul dalej docieka, myślę, że w swojej żądzy niegodziwości swojego ludu, może nawet i swojej rodziny, rzuca jeszcze raz, mówi: niech los wybierze między mną a Jonatanem. Rzuca ten los drugi raz i los pada na jego syna, Jonatana. Pyta się go Saul: powiedz mi, co uczyniłeś, Jonatanie? I rzekł mu Jonatan te słowa: skosztowałem podczas walki końcem laski, którą miałem w ręce, nieco miodu, lecz oto gotów jestem umrzeć. Co Saul każe zrobić? Tak, Saul jest nieugięty. Nie robi dla niego żadnej różnicy, czy to jest bliski, czy to nie jest bliski. Każe go zabić. Wiemy, że postąpił według zasady. Nie chciał stracić w oczach ludu. Myślę, braterstwo, że Saul jest odwrotnością Ojca syna marnotrawnego, który czekał, choć wiedział, że ten przestąpił prawo, że może zmarnował się w oczach ludzi, to czeka na niego. Saul jest nieugięty, każe go zabić. Mówi, tak jest, musisz umrzeć, Jonatanie. Boża wola była jednak inna względem Jonatana. Bożym duchem namaszczony król Saul. Mamy o tym wspomniane, kiedy Samuel mu to przepowiada w 10 rozdziale i 6 wersecie. I zstąpi na ciebie duch Pana i wespół z nim ogarnie cię zachwycenie i będziesz prorokował, wspomina Biblia Gdańska. I przemienisz się w innego człowieka, a gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. W rozdziale 11 i wersecie 6 mamy wypełnienie się tych słów zapisane. Wtedy zstąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem. To historia cały czas tego samego namaszczonego Bożym Duchem człowieka, który postępuje w swoim życiu bezkompromisowo wobec grzechu. Ze wszystkimi grzechami, całym swoim sercem ich nienawidził. Ale myślę, braterstwo, że wszyscy zauważamy tu pewnego rodzaju nieprawidłowość. Że coś jest nie tak. Dlaczego? Braterstwo, Saul nienawidził grzechu w zgromadzeniu. Nienawidził grzechu w społeczności. Nienawidził grzechu w swojej rodzinie. Ale nie widział tego grzechu w sobie. Widzi go w społeczności, w zborze, ale nie widzi go w sobie. Czy nienawiść do grzechu można nazwać czymś złym? Tak, braterstwo. Jeżeli nie jest okraszona miłosierdziem, jakim nauczył nas nasz Pan, Jezus Chrystus. Ponieważ jakim sądem sądzimy, takim sądem będziemy osądzeni. Wszyscy, braterstwo, my tutaj siedzący, jak również nasze rodziny, jesteśmy w chwili obecnej na sądzie. Przed tym, co nas otacza, przed grzechem, przed sytuacjami naszego życia, naszych dzieci. Myślę, że to jest walka między ciałem i duchem. Często w wykładach, braterstwo, to podkreślacie. Między ciałem i duchem. I myślę, że nic lepszego jak to, żebyśmy wspólnie w naszej społeczności byli w stanie się wesprzeć w tej wspólnej walce o życie nasze, o życie nie tu cielesne, o którym tutaj śpiewali w tej drugiej pieśni chórzyści, tylko o to życie przyszłe. O to życie przyszłe nasze i też naszych dzieci. Wiele razy, braterstwo, spotykają nas sytuacje podobne te, które spotkały Saula. Jemu zdarzyło się, że żołnierze jedli niegodnie. Myślę, braterstwo, że wiele rzeczy w naszych zborach, naszej społeczności możemy robić niegodnie. Możemy robić w sposób nieodpowiedni. Możemy nie rozumieć symbolu nakrywania chustki. Możemy się w sposób nieodpowiedni ubrać na społeczność. Ale czy za te nakazy grozi śmierć? Czy my mamy weryfikować tę sytuację? Czy mamy się podobać braciom? Czy mamy się podobać aniołom? Myślę, braterstwo, że to do starszych, do diakonów należy przede wszystkim to, na co nałożony zostanie nacisk w tej sytuacji. Ile to, braterstwo, rozmów wszyscy odbyliśmy, któż jest mi bliźnim? Sam niejednokrotnie na młodzieżowym żeśmy rozmawiali, któż jest mi bliźnim. W historii z miłosiernym Samarytaninem Pan daje krótką odpowiedź. Ten, który się ulitował. Zadajmy sobie pytanie, czy się lituje? Czy może tak bardzo chce? Może tak bardzo pragnę jak kapłan? Może tak bardzo pragnę jak lewita? Może czasem tak pragnę jak ten Saul? Ale wiecie, Jonatan też pragnął. Też pragnął i końcem miecza zaczerpnął nie tam, co trzeba. kto jest mi bratem? Czy te rozmowy czasami nie zakrywają naszych poważniejszych problemów? Ile jest społeczności, tyle jest błędów. W naszej może też są. Możemy się na nie przypatrzeć. Czy może gdzieś tym kijaszkiem w jakiś miód żeśmy go nie włożyli? Czy czasem nam się oczy nie zaświeciły? Czy nie poczuliśmy piękna? Ale może to być piękno grzechu? Najważniejsze jest to, czy zobaczę swój błąd, czy jestem w stanie zauważyć swój błąd, co czuję. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, otrzepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Braterstwo, wszeteczeństwo w jednym szeregu z obżarstwem. Często łatwiej nam ocenić to pierwsze, bo jest jawne. Ale jeżeli przed poświęceniem miałem potrzebę napełniać swój brzuch do nieprzytomności i później nic się nie zmieniło, choruję z tego powodu, to czy to jest kwestia do zastanowienia się, czy nie? Kto nas upoważnił do tego, żeby rozróżnić między tym a tym? Jawność? Braterstwo, przed kim ma być ta jawność? Jawność naszych czynów należy do Boga. Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej? Gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i on zważa na wszystkie jego ścieżki. Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach swego grzechu. Człowiek, który cudzołoży, dopuszcza się czegoś bardzo nieczystego. Często jest tak, że usprawiedliwia się, że szuka winy w drugim. Włącza się walka o procenty. Kto jest bardziej winny, a kto nie. Przygotowując się do tego wykładu, braterstwo, miałem sen, w którym zdradziłem żonę. Obudziłem Iwonkę w nocy. Powiem szczerze, z płaczem, bo tak źle się czułem z tą sytuacją. Nie myślcie, nie powiem z kim, bo nie wiem. Czułem, braterstwo, tylko uczucia. Przerażające uczucia, ból, krew w oczach moich dzieci, żony i siebie. Bo oni nie wiedzieli, a ja wiedziałem. Czy jestem z tego powodu oczyszczony? Skutki pewnych decyzji, które podejmujemy, może i za młodu, niesiemy sami. Decyzje kredytów niesiemy sami. Decyzje zdrady również możemy nieść sami. Myślę, braterstwo, tak jak na przykładzie burzy, gdy zbliża się do domu, wszyscy zamykamy okna, wyłączamy z prądu elektryczne rzeczy. Staramy się uniknąć skutków. Przewidujemy te skutki. Braterstwo, chrześcijanin powinien być mądry. Powinien być roztropny. Powinien wiedzieć, co wywoła, jakie skutki w naszym życiu. Musi być świadomy, czy chwila mojego uniesienia, zdrady, jest tego warta. Czy nie zabije to we mnie mojego ducha? Czy będę mógł wierzyć? Dawid, braterstwo, było już dzisiaj wspomniane, cudzołoży z Betrzebą. Jaka za to była kara? Trzecia Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 10 werset. Myślę, że jest bezwzględna. Dlaczego Dawid nie ginie? Dlatego, że był królem? Myślę, braterstwo, dlatego, że o Dawida zawalczył Bóg. Bóg potrzebował Dawida, potrzebował tego męża. On chciał jego nawrócenia, chciał jego powrotu. Myślę, braterstwo, że Dawid przeżywa swoją duchową śmierć. 10 miesięcy jest wrakiem człowieka. Jego nie ma. On ucieka przed wojną. Nie chce na nim iść, boi się strzał. Męczy go sumienie. Boi się o swoje życie. Braterstwo, jeżeli doprowadzimy do takiego oddalenia się od Boga, jak doprowadził Dawid, to Bóg czasami chce nas do siebie pociągnąć. Chce nam powiedzieć, którędy idziemy i jak mamy postępować, żeby się od Niego dalej nie odsuwać. Idąc do pubu czy w inne miejsce, myślę, że młody człowiek musi się zastanowić nad swoimi potrzebami. Przykład młodego Józefa, który w Egipcie jest w stanie oprzeć się pięknej swojej pani, jest przykładem, który jest dla nas bardzo dobrym przykładem, przyjemnym. Powinniśmy z niego brać przykład. Bo Bóg wynagrodził mu jego czystość. Bóg dał mu błogosławieństwo. Wynagrodził mu jego czystość. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4:3-5 pisze tak. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał trzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu, nie w namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Myślę, braterstwo, że zamykanie drzwi w momencie, kiedy pojawia się burza, kiedy burzą może się nasze hormony, to jest rozsądne. To jest przewidywanie skutków. Każdy chrześcijanin powinien działać w swoim życiu prewencyjnie, aby mogło rozwijać się w nim życie duchowe. Nigdy nie możemy popaść w nostalgiczne mówienie, że to było ważne może 2000 lat temu, te słowa apostolskie. A że teraz to jest może tylko problem mojej grzesznej natury. Myślę, że Pan Jezus wszystko przybił do krzyża. Jeżeli cokolwiek w życiu osiągniemy, to tylko z pomocą Boga. Czasami mówimy, że Bóg pewne rzeczy na nas dopuścił. Ale jeżeli dopuszczam się zdrady, to czy Bóg to dopuścił? Nie. Braterstwo, w nieodpowiednim momencie nie zamknęliśmy drzwi przed burzą. Nie potrafiliśmy powiedzieć nie na spotkaniu towarzyskim. Byliśmy słabi i tchórzliwi. I oby nie przyszło nam w życiu iść przez dalszy ciąg naszego życia z kłamstwem na ustach. Przed mężem, żoną, dziećmi. Przed tymi, których zdradziłeś. Bo z tym kłamstwem można iść, ale przed Bogiem tego nie można zachować. Tego kłamstwa mimochodem ono nie przejdzie wokół Boga. Pan sobie na to nie pozwoli. Bóg, myślę i modlę się o to, aby każdego z nas doprowadził do tego samego miejsca, do którego doprowadził Dawida. Aby pokutował. Bóg o Dawida zawalczył. Czy o nas zawalczy? Możliwe, że zatopi nas w doświadczeniach bliskich, może naszych własnych. Ale powiedzmy za psalmistą w 119 psalmie i 120 wersecie. Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy Twoje. Nienawidzę wszelkie drogi kłamstwa. Gdy wyznajemy to przed Bogiem, przed braćmi, będzie nam łatwiej oprzeć się pokusie przed pożądliwością następną. Ćwiczmy swoje serca. Bóg wzywa nas do prawdziwej pokuty. W przeciwieństwie do ducha Saula, który może wolał i wybrał życie w zakłamaniu, nie musisz o wszystkim mówić. Nie musisz wszystkiego zdradzać. Będziesz żył spokojnie. Może nam nie trzeba niczego mówić, ale przed Bogiem trzeba to wyznać. W księdze Izajasza, i tutaj prosiłbym was, abyście mieli swoje Biblię, żebyście otwarli pierwszy rozdział Księgi Izajasza, 11 rozdział do 16 wersetu. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń, baranów i tłuszczów karmnych cieląt, a krwi byków, jagnąt i kozów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem. Zmęczyłem się, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się i oczyśćcie się i ustuńcie wasze złe uczynki sprzed moich obliczów, moich oczu. Przestańcie źle czynić. Myślę, braterstwo, że te słowa mogą dotyczyć również naszych domów, mogą dotyczyć również naszej społeczności. Bóg potrzebuje społeczności szczerej, nieokraszonej liturgicznie ofiarami, tłuszczem. Bóg tego nie pragnie. Może Pan zbrzydził się już naszym mówieniem, jestem chrześcijaninem, badaczem, chodzę na zebrania, staram się zmienić, nie jestem w Babilonie. Jeżeli nie zmienimy naszych serc z kamiennych na mięsiste, to Bóg oskarży nas o to, co mamy wspomniane w tym słowie, że wydeptujemy Jego dziedzińce. Dlaczego wypowiadamy wyroki Boże, wyroki duchowe, skoro czasami zakorzeniony w nas jest tak mocno grzech? Bóg powiedział w 13 wersecie tego fragmentu o ofierze daremnej. To nie jest ofiara zła. Ona może nie gorszy Boga, ale Bogu, pisze, nie zależy na takiej ofierze. Jeżeli w ciągu naszego dnia, w ciągu naszego tygodnia wiele jest krzyku, wiele jest gorzkości, może złości w rodzinie, to czy nasza modlitwa wieczorna nie jest taką ofiarą daremną? Jeżeli nie pogodziłem się z bratem, z żoną, to czy to nie jest ofiara daremna, której Bóg nie chce? Jeżeli moje życie w społeczności słabnie, to czy nie jest tak, że pierwsze co robię, to zastanawiam się, dlaczego ktoś jest taki, a nie inny? Czy zastanawialiście się, braterstwo, co ja mogę uczynić, żeby poczuć się w niej lepiej? Bóg może być takim naszym postępowaniem do tego stopnia zmęczony, że przestanie mu na tym zależeć. Że nie będzie chciał naszych podnoszonych rąk, może nie będzie chciał naszej modlitwy, nawet jak zgromadzimy to w takiej społeczności jak ta, która będzie wielka, ponieważ Bóg chce rąk czystych, by nie było na nich krwi. Od jakiegoś czasu często zastanawiam się, czy po społecznościach niedzielnych, których jestem udział, mam udział też w nich, czy ktoś nie wychodzi ze zboru i nie jest na przykład zasmucony z mojego powodu. Czy nie jest tak, że nie chcę przez dwie niedziele przyjść, bo coś tak ohydnego, może niepotrzebnego mu powiedziałem. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca rzeczy złe. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Braterstwo, czy nie jesteśmy często udziałowcami rozmów, które są niepotrzebne? Nieużyteczne słowa. Biblia Gdańska mówi niepożyteczne. Czy czasami nie dyskutujemy nad tematami, które są nam niepotrzebne? Może nic nie wnoszą? Czy może nie przysłuchujemy się rozmowom w pracy takim, które są obrzydliwe, wulgarne, może są złe i nic z tym nie robimy? A może czasami biernie jesteśmy tego uczestnikami? Oczywiście nie mówiąc rzeczy złe, ale włączamy się w ten albo w inny sposób. Z obfitości serca mówią usta. Pan Jezus z Ewangelii Mateusza mówi, nie to, co z ust, to, co do ust wchodzi, kala człowieka, tylko to, co z nich wychodzi. Myślę, że Pan Jezus daje nam piękny przykład tego, co dla Niego jest najważniejsze, co jest istotą tego, co On odbiera. Nie to, co jemy, ale to, co wydajemy, jaki dajemy owoc. Braterstwo, pytanie, które ostatnio mi się przytrafiło. Jest jeden brat na sali, któremu się przytrafiło to samo pytanie w tym samym momencie. Więc może nie będę sam. Czy przebywanie w społecznościach innych ugrupowań może być dla nas błogosławieństwem? Kilka lat wcześniej uczestniczyłem w innej rozmowie, że chodzenie do innych społeczności to jest wprowadzanie nieczystości do naszej społeczności. Wiecie, braterstwo, nie chcę rozwijać tego wątku. Chcę tylko się posłużyć historią i tutaj znowu bym was prosił, żebyście otwarli swoje Biblię, otwarli Księgę Rut. Drugi rozdział chciałbym przeczytać od 3 do 17 wersetu. Historię Rut, która przychodzi na pole Boaza. I poszła, a przyszedłszy na pole, zbierała zarzeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców. Pan z wami. A on odpowiedział, niech ci błogosławi. Wtedy rzekł Boaz do swoich sług, postawionego nad żeńcami. Czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział, jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie, chciałabym za żeńcami zbierać, składać kłosy między snopami, a odtąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy, aż dotąd ani chwili nie odpoczywa. Wtedy rzekł Boaz do Rut, słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Nie chodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym rżną żeńcy i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali. A gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpną. Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego, skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociaż cudzoziemka? A Boaz odpowiedział jej mówiąc, odpowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. A ona rzekła, łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic. W porze posiłku rzekł do niej Boaz, podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Przysiadła się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno i najadła się do syta. I jeszcze jej zostało. A gdy powstała, aby zbierać, nakazał Boaz swoim sługom mówiąc, niech zbiera także pomiędzy snopami. Nie róbcie jej wymówek. Owszem, wyciągajcie dla niej kłosy ze snopów i upuszczajcie je. Niech je sobie zbiera i nie strofujcie jej. Przepraszam, do której czas mamy? No. Jeszcze chwilkę. Braterstwo, werset piąty pokazuje nam, w ogóle cała ta historia pokazuje nam, pokazuje mi, myślę, że wy też to zobaczycie, prawdziwego pedagoga. Kogoś, kto chce pochylić się nad drugim i chce dostrzec pewne rzeczy. Werset piąty pokazuje nam pytanie Booza. Pokazuje nam jego zainteresowanie. Zainteresowanie się młodą kobietą, która przyszła. Werset szósty pokazuje nam, że Booz robi wywiad. Robi wywiad wśród swoich sług. Werset ósmy pokazuje nam to, że Booz docenia Rut. Docenia to, co ona zrobiła dla swojej teściowej. Werset dziewiąty zachęca. Booz daje zachętę, daje jej możliwość samorealizacji. Werset jedenasty podkreśla wartość Rut. Booz stara się wartość jej podkreślić. Szósty werset, który jest bardzo ważny, to błogosławieństwo. Błogosławi ją wobec Boga. Werset czternasty. Booz pokazuje, że to nie jest takie dla oka. Że on chce również z nią przebywać. Sam podaje jej ziarno. Werset piętnasty pokazuje coś ciekawego. Pokazuje to, że Booz nawet knuje ze swoimi żeńcami spisek, żeby ona od tego pola nie odeszła. Żeby ona się na tym polu dobrze czuła. To wy upuszczajcie te kłosy. Nie róbcie jej wyrzutu. I myślę, że najważniejsze to werset szesnasty. Zakazuje swoim sługom, żeby jej pod żadnym pozorem nie krytykowali. Braterstwo, czasami mam wrażenie, że zaczynamy nie od tej strony, co trzeba. Booz ją docenia. On jej nie strofuje. On wie, że młodego człowieka można szybko urazić. Że młodą kobietę, Rut, można odrzucić od siebie. On wie, w jaki sposób jej pomóc. I myślę, braterstwo, jak patrzę na naszą społeczność, to takie pola można szukać. Jest ich bardzo wiele. Sam byłem uczestnikiem czegoś takiego i to byłem uczestnikiem w naszej społeczności. Wiedziałem, że Pan zesłał to dla mnie. Zesłał młodzieżowe, jedno, drugie, trzecie. Każda niedziela była zapchana młodzieżowym. Wiedziałem, że potrzebuję tego. Miałem też zachętę i od rodziców, i od braci z naszego zboru. Braterstwo, wiem, że jako ojciec też będę szukał takiego pola dla naszych dzieci. Będę chciał im pomóc. Ale następca Saula, król Dawid, również nienawidzi grzechu z całego serca. Dawid jeszcze nie będąc królem izraelskim, z wielką złością spojrzał na Goliata, którego chciał zniszczyć, bo był wściekły za to, że ten przeklina Boga Najwyższego. Chciał go zabić. Dawid w psalmie 119 i w 104 wersecie wyraża takie słowa o sobie. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. To jest piękna lekcja kolejnego, drugiego męża Bożego, który również Duchem Bożym jest prowadzony. Męża, o którym jest wspomniane, że jest według serca Bożego. On również w swojej pożądliwości cielesnej popełnia grzech. Popełnia wielkie wykroczenie, podwójne. I Bóg mu to wypomina. Bogu ten postępek się nie podoba. W 11 rozdziale i 27 wersecie jest wspomniane, lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. Posyła proroka Natana do Dawida, by go odzyskać. Dawid wypowiada niesamowite słowa, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który postąpił w ten sposób. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego, że taką rzecz uczynił. i że nie miał litości. Braterstwo, Dawid, nie miejmy złudzeń, prorokuje o sobie, dowiadując się w wielkiej miłości Natana do siebie, że to jest właśnie o nim mowa. Dawid wielce pokutuje. Choć wcześniej był skażony, miał świadomość, że wyroki Boże, które na nim zaciążyły, śmierć czterech owieczek jego, najpierw syna Betrzeby, później Amona, Absaloma i Adoniasza, sam musiał na to patrzeć. Musiał patrzeć, kiedy w winne ręce wchodzą jego żony. Miał świadomość, że to jest konsekwencja jego grzechu. Przyjął to. Przyjął to jako doświadczenie. Braterstwo, chciałem was zachęcić tymi słowami. Słowami o Saulu i o Dawidzie. O różnicy między tymi dwoma mężami. I skonkluduję to słowami, które są zapisane w liście do Tytusa. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalone są zarówno jego umysł, jak i sumienie. Dawid, braterstwo, w momencie, kiedy przychodzi do niego Natan, okazuje niesprawiedliwe oburzenie wobec grzechu innego człowieka, ponieważ sam nie był pojednany jeszcze z Bogiem. My, braterstwo, również będziemy czuli oburzenie dla grzechów innych ludzi, jeżeli sami nie będziemy mieć załatwionej sprawy z Bogiem. Włączy się w nas duch osądzania. Pamiętajmy na słowa Ewangelii Mateusza, albowiem jakim sądem sądzimy, takim będziemy sądzeni. Taką nam miarę odmierzą. Psalm 139. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści? Nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie. Nienawidzę ich całą duszą. Stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Serce Dawida już w tym momencie zostało osądzone. Doświadczone. Ono pokutowało. Myślę, braterstwo, że Bóg potrzebuje serc złamanych, a nie zawziętych jak u Saula. Zastanówmy się nad sobą, czy chcielibyśmy w naszym życiu chrześcijańskim palić wioski jak synowie Gromu, czy ratować je jak pokutującą Niniwę. Jeżeli nie skruszymy naszych serc, to automatycznie włączy się nam duch świętego oburzenia, duch krytyki. Czym różniło się, braterstwo, serce Dawida, Syna Bożego, prowadzonego przez Ducha Bożego, od serca Saula? Dawid był targany winą. Nie cieszył się, że udało mu się ukryć grzech. Przytoczmy kilka przykładów. W Psalmie 51. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Werset 10 wcześniej mówi, bym usłyszał radość i wesele, by się rozradowały kości, które skruszyłeś. Werset 12, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego we mnie odnów. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Myślę, braterstwo, że Dawid obserwował swojego poprzednika. Wiedział, w jakiej depresji i smutku zakończył swoje życie Saul. Sam, pocieszając go, widział jego rozterki i smutek. Modlił się do Boga, żeby mu nie odebrał tej radości mimo jego grzechu. Najważniejsze jest to, co prosi o 12 wersecie. Aby te doświadczenia, te grzechy, żeby jego świadomość i Boża wola między nimi pokazały jego czyste serce, aby stworzył w nim wygasające czyste serce i odnowił ducha. Dawid czuł swój grzech, ale chciał i modlił się o powrót do Bożego błogosławieństwa. W przeciwieństwie do Saula, który duchem pychy prowadzony kończył swoje życie, który, mamy wspomniane, buduje pomnik sobie, pomnik zwycięstwa. 15 rozdział i 12 werset. Lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Myślę, że to strasznie trudny stan serca człowieka, który myślę, że czuł w Duchu Bożym, że coś jest z nim nie tak, że czuje jego odrzucenie. W swoim szaleństwie, byśmy powiedzieli, chce się uczcić przed ludźmi. Prosi proroka, aby go uczcił. Zgrzeszyłem, mówi Saul. Zgrzeszyłem, lecz teraz uczci mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, aby oddał pokłon Panu Bogu Twojemu. Zastanawiam się zawsze, czemu powiedział Twojemu, nie swojemu. Zgrzeszyłem, mówi Saul, ale chwilę później mówi, że uczci mnie przed ludem. Nieczystość serca, pycha, chęć uczczenia doprowadza go jeszcze do okropnej choroby cywilizacyjnej, jaką jest zazdrość. Zazdrość od drugiego męża Bożego, od drugiego, który również ma błogosławieństwa Boże, może i dwukrotnie wyższe. Różnica między Saulem i Dawidem nie jest w wielkości grzeszności tego i drugiego męża, ale przede wszystkim jest ich podejściem do swojego grzechu. Dla czystych wszystko jest czyste, wszystko zaś jest nieczyste dla skalanych i niewiernych. Dawid jest świadomy swojego grzechu i jest oczyszczony. Czy są jakieś grzechy, które, nasze grzechy, które będą za ciężkie dla Jezusa Chrystusa? Dla Jego ofiary, z którymi nie dałby sobie rady? Myślę, że nie. Musimy mieć świadomość grzesznika. Musimy mieć świadomość Dawida. Bóg nie wzgardzi nami. Prawdziwe wyznanie swojego grzechu, naszego grzechu, moje, brata, brata pielgrzyma, diakona, może być tylko wartością dodaną do naszej społeczności. Może tylko podnieść nas w ich oczach. Myślę, braterstwo, że taka pokuta jest niejednokrotnie nam potrzebna w życiu. Bo Dawid, który był królem przed swoim grzechem, był nim również później. Nie utracił swoich honorów. Braterstwo, życzę wam na koniec, żebyście żyjąc pełni Duchem Bożym, żebyście pełnię tego Ducha okazywali również w swoim podejściu do siebie, do swoich upadków może niejednokrotnie nawzajem, abyście budowali mur naszej religijności nie na zasadach, które są naszymi zasadami, ale tak jak często wspominamy, zasadami biblijnymi, żebyśmy mieli jawnie napisane w Słowie Bożym, że tak faktycznie trzeba czynić, żeby to było oparte o Słowo Boże. Jeżeli to będzie oparte na zasadzie naszych przeczuć, może czasami zrozumienia tylko, upodobań, jakiegoś koncertu życzeń, to myślę, braterstwo, że ten mur będzie słaby i to, co będzie w środku budowane, też będzie słabe. Przyglądajmy się temu, co przecieka, temu, co może jest jeszcze nieszczelne, żebyśmy zobaczyli naszą własną grzeszność. I chciałem was zostawić, braterstwo, ze słowami proroka Amosa. W 9 rozdziale są zapisane 11 werset, 14-15. W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida, przybytek, mówi Biblia Gdańska, i zamuruję pęknięcia i poddźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni i odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich w ich ziemi i nikt już ich nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Życzę wam, braterstwa, abyście stało też waszym udziałem to, żebyście potrafili osiedlić się w tym mieście, żebyście mieli świadomość tego, że Bóg będzie odbudowywał nie inny przybytek, nie inną chatkę, jak właśnie tą Dawidową. Myślę, że lekcje z życia Dawida są dla nas jasne i klarowne. Nie mamy wspomniane, że będzie odbudowywał może królestwo Saula albo jakieś inne, ale odbuduje królestwo Dawidowe i życzę, braterstwo, żebyście potrafili cieszyć się tym królestwem i wydeptywać w odpowiedni sposób te dziedzińce właśnie w tej chatce, którą Bóg odbuduje. Amen.